żywicie nas i mimo wszystko, że pracujecie i solidaryzujecie się z nami. Dziękujemy bardzo, szczególnie.
Przedstawicielami Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa Komunalnego w Szczecinie i pragniemy przekazać skromną kwotę 5600 zł na niezależne wolne związki zawodowe. Pragnę dodać, że jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem w Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego, które przerwało pracę od 20 sierpnia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Załoga pierwszego oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności w Szczecinie solidaryzuje się z Wami i w pełni popiera słuszne postulaty wysunięte przez załogi strajkujących zakładów pracy. Nie przerywając pracy ze względu na potrzebę zapewnienia społeczeństwu ciągłej obsługi, jednoczymy się z Wami w przekonaniu, że słuszna sprawa zwycięży. W imieniu załogi Komitet Strajkowy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pracownicy Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Budownictwa Rolniczego w Szczecin-Dąbiu, popieramy wolne, niezależne związki zawodowe i deklarujemy kwotę 9 790 zł. Dziękuję bardzo.
Więc załoga na zebraniu w dniu dzisiejszym podjęła rezolucję. Solidaryzujemy się ze strajkującymi stoczniowcami i pozostałymi zakładami Wybrzeża oraz wyrażamy pełne poparcie dla wszystkich postulatów i poczynań. Z uwagi na specyfikę działalności naszej spółdzielni, która produkuje i zaopatruje społeczeństwo artykuły spożywcze pierwszej potrzeby oraz obsługuje rolnictwo, postanowiliśmy utrzymać ciągłość produkcji i zabezpieczyć dostawę żywności do sieci detalicznej miasta. Za załogę rejonowej spółdzielni Komitet Solidarności z Stocznią. Rada Zakładowa nie poparła tego, więc załoga w składzie takim, które jest autorytatywne dla podejmowania decyzji, przesłała tutaj przedstawicieli.
Dziękuję bardzo. Pracownicy. Niżej wymienieni pracownicy oddziału RM2 deklarują się do jednorazowego potrącenia sumy 200 zł od jednego pracownika z wkładów KPZ na rzecz powstałych nowych związków zawodowych zgodnie z postulatem numer 1. Stan pracowników stanowi 50 pracowników, co stanowi kwotę 10 tysięcy zł.
My, pracownicy Stoczni Odra w Szczecinie, deklarujemy kwotę 5200 zł na Narodowy Fundusz Wolnych Związków Zawodowych oraz my, pracownicy wydziałów W1, W2 i administracji Stoczni Odra w Szczecinie deklarujemy kwotę 14 475 zł na Narodowy Fundusz Wolnych Związków Zawodowych.
Skrzyneczka będzie pełna i będziemy musieli przekazać ją do pewnych władz i postawimy chyba następną.
Uczelniany Komitet Strajkowy Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, wybrany na ogólnym zebraniu pracowników w dniu 26 sierpnia 1980 roku, przedstawia stanowisko pracowników uczelni wyrażające się pełnym poparciem postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Równocześnie informujemy, że z uwagi na specyfikę uczelni pracownicy Wyższej Szkoły Morskiej postanowili kontynuować pracę celem właściwego przygotowania uczelni do rozpoczynającego się roku akademickiego 1980-1981. Komitet, Uczelniany Komitet Strajkowy.
Dziękuję bardzo.
Pracownica Spółdzielni Rolniczej z Słowina koło Gorzowa oferuje kwotę 100 zł na wolne związki zawodowe.
Pracy Trykot w Szczecinie, nie przerywając pracy, solidaryzują się z postulatami Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej.
Dziękuję.
Załoga Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego nr 2 w Szczecinie popiera postulaty Stoczni Szczecińskiej, uważając je również jako własne i solidaryzuje się ze strajkującymi. Przedkładamy jednocześnie postulaty własne, które w dniu 21 sierpnia 1980 zostały przedłożone w Sekretariacie Komisji Rządowej. Dotychczas pracy nie przerwaliśmy, kontynuujemy ją na obiektach budynków mieszkalnych, szkół, żłobków, przedszkoli oraz służby zdrowia.
Dziękuję bardzo.
W imieniu załogi Wydziału K5 pragnę przekazać kwotę 8400 zł na działalność nowych i niezależnych związków zawodowych.
Obecnie zostanie odczytany postulat numer 1 w ostatecznym zredagowaniu. Całkowite podporządkowanie związków partii, zarówno bowiem statut związków zawodowych przewidujący podporządkowanie związków partii, jak i nieprzestrzeganie zasady wybieralności kierownictwa związków zawodowych przez jego członków, nie daje żadnej gwarancji ochrony praw pracowników. W wyniku bowiem obowiązujących w związkach zawodowej ordynacji wyborczej nie mogły być one rzeczywistą reprezentacją pracowniczą, a skład rad zakładowych i dobór delegatów nie wyrażał i nie mógł wyrażać woli i interesów pracowniczych. Jest to powszechną opinią społeczną w naszym kraju, która powoduje istnienie głębokiej niewiary w sens takiej formy związków zawodowych i możliwość ich reformy. Należy wprawdzie powitać rozpoczęcie prac nad nową ustawą, ponieważ jest to pośrednim świadectwem przyznania przez władze kompromitacji obecnych form ruchu związkowego. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że rolą prawa jest kodyfikowanie form, w które samorzutnie ukształtowało się społeczeństwo. To właśnie istnienie takich form, a nie ustawa, gwarantuje rozwiązanie problemów, które tu dyskutujemy. A klasa robotnicza Wybrzeża sama wypracowała już formę reprezentowania jej interesów. Podstawą prawną dla tworzenia samorządnych związków zawodowych jest artykuł 2 Konwencji 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, ratyfikowanej przez Polskę 1956 rok. Konwencja ta jednak postanawia, że korzystanie z wynikających z niej uprawnień zobowiązuje organizacje pracownicze do przestrzegania istniejących w kraju przepisów prawnych. Ustawodawstwo krajowe nie powinno jednak naruszać gwarancji przewidzianych w konwencji, gdy więc klasa robotnicza chce zakładać nowe związki. Przepisy te winny być zmieniane. Stwierdzić trzeba, że cały system prawny obowiązujący do chwili obecnej w Polsce oparty jest na założeniu ujednoliconego ruchu zawodowego. Obecne uprawnienia ruchu zawodowego, często niewykorzystywane, dotyczące zwłaszcza reprezentacji związków zawodowych w ochronie stosunku pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień socjalnych i tym podobnie, zakładają istnienie wyłącznie jednej reprezentacji interesów pracowniczych. Stosunku pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień socjalnych i tym podobnie, zakładają istnienie wyłącznie jednej reprezentacji interesów pracowniczych. Przy wprowadzeniu wielkości reprezentacji niezbędna byłaby zasadnicza i gruntowna zmiana szeregu ustaw. Zadanie to zrealizować może tylko Sejm z inicjatywy Rady Państwa, rządu lub grupy posłów. Zmiany wymagałyby przede wszystkim ustawa o związkach zawodowych, kodeks pracy, ustawa o sądach pracy i ubezpieczeń społecznych i szereg innych ustaw, które dotyczą uprawnień ruchu zawodowego. Zasadniczych zmian wymagałyby też wszystkie układy zbiorowe. Powstałe komitety strajkowe winny przekształcić się w komitety założycielskie samorządnych związków zawodowych, a międzyzakładowy komitet strajkowy w międzyzakładowy komitet założycielski samorządnych związków zawodowych. Komitety działałyby aż do statutowego wyboru nowych władz. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Samorządnych Związków Zawodowych winien zarejestrować się zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. W wyniku pertraktacji rząd powinien zobowiązać się do dokonania rejestracji. Przed rejestracją winien być opracowany statut. Konwencja nr 87 zakłada, że rejestracja winna być automatyczna. Założenie związku i opracowanie statutu wyprzedza zarejestrowanie. Problemy funkcjonowania samorządnych związków zawodowych dotyczą trzech poziomów. Samego ich istnienia, możliwości pełnienia przez niereprezentacji interesów pracowniczych oraz ogólnokrajowej reprezentacji związkowej. Samorządne związki zawodowe winny mieć realną możliwość opiniowania kluczowych decyzji determinujących warunki życia ludzi i pracy. Zasady podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację, podziały funduszu spożycia między różne warstwy ludności, podstawowe zasady wynagrodzenia, szczególnie zasady automatycznej korektury płac w warunkach inflacji, zasadnicze zmiany planów gospodarczych, kierunki inwestycji oraz zmiany cen. Dla kodeksu pracy należy wprowadzić prawo do strajku. W stosunku do uczestników obecnego strajku nie może zostać zastosowany artykuł 54, 64 i 65 Kodeksu Pracy. Międzyzakładowy Komitet powołuje ośrodek prac społeczno-zawodowych, którego zadaniem ma być obiektywna analiza sytuacji pracowniczej, warunków bytowych i sposobu reprezentowania interesów pracowniczych. Ośrodek ten będzie również dokonywał ekspertyz w zakresie indeksu płac, cen i rekomendował rekompensaty. Ośrodek ten będzie publikował wyniki swych badań. Nie będą czynione przeszkody przy tworzeniu komitetów założycielskich, samorządnych, związków zawodowych na tych terenach kraju, które nie zostały objęte strajkami. Bardzo proszę o odśpiewanie hymnu.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
Na prezydium, na wspólnym posiedzeniu Komisji Rządowej i Prezydium, które miało miejsce w nocy, ubiegłej nocy, raczej dzisiejszej, no tak, ubiegłej, umówiliśmy się, że ja trochę dłużej wystąpię, również dotykając spraw ogólnych, związanych z sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Chcę przy tym zauważyć, że był to wniosek wspólny. Wspominam o tym, aby prosić Was o wyrozumiałość, jeśli zajmę Wam więcej czasu. Jeśli ja dobrze policzyłem, to mamy dzisiaj 10. dzień strajku. Po raz 7. spotykamy się, licząc ze spotkaniem między prezydium a komisją rządową. Jak powiedziałem, prawda zaś jest taka, że w miarę przedłużania się strajków rosną dolegliwości jego trwania dla mieszkańców miasta, straty produkcyjne, a szczególnie straty spowodowane sparaliżowaniem portów. Przypominam, że prosiłem na poprzednim spotkaniu, abyśmy dwie rzeczy, kwestie funkcjonowania komunikacji miejskiej i działalności portów rozpatrzyli niejako z wyprzedzeniem pewnym. Muszę powiedzieć, że dzisiaj jeszcze kraj zaopatruje Szczecin, jego mieszkańców. Ale muszę też uprzedzić Was, że zapasy towarów szybko się zmniejszają, między innymi przez utrzymywanie się wzmożonego wykupu. Mówimy mieszkańców Szczecina. Ale to chodzi przecież nie o jakichś anonimowych mieszkańców, a chodzi o rodziny i warunki ich życia. Nasze tutaj rodziny. Dziś na ledzie portów stoi kilkadziesiąt statków. Inne zostały skierowane do rozładunku w Leningradzie, w Rostocku, w Hamburgu. Część z tych statków została z drogi skierowana od razu do innych portów. Nie licząc to jeszcze innych ładunków, jakie znajdują się na statkach na ledzie, samych zbóż i pasz oczekuje na wyładunek 102 tysiące ton. Czeka na wywóz ryba w ilości 12,5 tysiąca ton. W naszych dyskusjach wiele miejsca zajęła sprawa poprawy zaopatrzenia w mięso. Towarzysze, czy będzie mięso, jeżeli pasze będą na statkach wtedy, kiedy powinny być w świńskich korytach? 102 tysiące ton pasz to jest duża ilość dla zaopatrzenia rolnictwa w te pasze. Nasze apele o uruchomienie komunikacji miejskiej oraz o podjęcie pracy portu przez porty w istocie pozostały bez echa, spotkały się z odpowiedzią negatywną. A przecież proponowaliśmy, że gotowi jesteśmy nadal prowadzić rozmowy z całym komitetem po uruchomieniu tych tak ważnych dla miasta i kraju przedsiębiorstw. Zapewnialiśmy i dziś jeszcze raz zapewniam, że nikogo nie pominiemy w negocjacjach płacowych. Drodzy towarzysze, zauważcie, że łatwiej jest, choć przykro, wywołać strajk, a trudniej znaleźć rozwiązania pozwalające na właściwe jego zakończenie. Chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ja na pewno. I chciałbym, abyśmy rozważyli to w komitecie, we wszystkich załogach i zespołach, jak dojść szybciej do rozwiązania tej sprawy. Jak dojść szybciej do rozwiązania tej sprawy. Dlatego też proponuję, aby z powrotem wznowiła pracę wspólna komisja redakcyjna i przygotowała nam nowy, wstępny tekst uzgodnień. Proponuję, aby te wstępne uzgodnienia komisji redakcyjnej rozpatrzeć, jak tylko będą gotowe, na wspólnym spotkaniu komisji rządowej i prezydium waszego komitetu. Potem, jak przypuszczam, poddalibyście te ustalenia ocenie zał. Podtrzymuję też propozycję zgłoszoną na prezydium, a być może nowo w tym naszym zespole szerokim, żeby premier po zakończeniu strajku powołał wspólną komisję z składająco się z przedstawicieli rządu, władz Szczecina i przedstawicieli, których wy byście zaproponowali dla nadzoru nad realizacją wspólnie przyjętych ustaleń. Ustaleń, które przyjmiemy do zakończenia strajku. Osobiście jestem przekonany, że pracując tym trybem przyspieszymy osiągnięcie porozumienia i zapewnimy rzetelną realizację wspólnie przyjętych ustaleń. Osobiście przywiązuję do tego wielką wagę, abyśmy szczegółowo badali wszystkie możliwości. Kłócili się w grupach redakcyjnych nad ostatecznym sformułowaniem ustaleń. Ale żeby ustalenia przyjęte zostały w pełni zrealizowane. Uważam to za punkt własnego honoru w tych sprawach. Stąd też ta moja propozycja. Szanowni towarzysze, na jednym ze spotkań wyraziłem uznanie dla służb porządkowych stoczni. Chciałbym je dzisiaj z całym przekonaniem to właśnie uznanie powtórzyć. Z wielkim też zadowoleniem przyjęliśmy na jednym z pierwszych spotkań wasze oświadczenie, że odcinacie się od wszelkich tendencji wrogich naszemu ustrojowi. I chcę powiedzieć, że ilekroć takie posądzenia były kierowane pod adresem Szczecina, energicznie im przeciwdziałaliśmy. Wiem jednak, że reagujecie również z pewną urazą na tego typu zarzuty formułowane na podstawie oceny sytuacji w innych ośrodkach. W związku z tym chciałbym zapoznać was z fragmentami wywiadu dziennikarza BS z Lechem Wałęsą, wywiadu nadanego w dniu 26 sierpnia o godzinie 21:30. Pytania w tym wywiadzie stawia dziennikarz BBC Brian Walker, a odpowiedzi udziela Lech Wałęsa, przewodniczący Gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Aby nie było wątpliwości co do autentyczności tekstu, mogę służyć zainteresowanym nagraniem tej audycji. Jeśli ktoś chce, może ją przesłuchać. Pytanie dziennikarza. Leszku, powiedz nam, czy możesz powiedzieć swoją opinię, jak odebrałeś stosunek delegacji rządowej i stosunek pana Jagielskiego do żądań robotników. Jagielski, jak wiadomo, jest tam przewodniczącym komisji. I czy zdają oni sobie sprawę, w jak głęboko jesteście przekonani o swoich racjach? Odpowiedź. Wydaje mi się, że nie zdają sobie sprawy. W związku z tym, że te propozycje nie były przemyślane, to może ja bym powiedział to wszystko inaczej. po prostu nie przygotowali się na to spotkanie tak, jak to powinno być. A my z kolei tylko i wyłącznie traktowaliśmy jako sondaż, wstępny sondaż, niewiążący, a dopiero potem, po poznaniu ich stanowiska, możemy się dopasować i poznać, co oni nam proponują. I tak mniej więcej w myśl naszych założeń przebiegają. Jak, pytanie, jak ten sondaż wypadł? Odpowiedź. Teraz zajmują się eksperci tymi sprawami, żeby przystąpić w drugiej turze do bardziej zdecydowanych rozwiązań, propozycji z naszej strony. Pytanie. Czy myślisz, że rząd uczciwie chce znaleźć jakoś rozwiązanie tej sprawy? Odpowiedź. Na pewno tak, ale w takim stanie i w takiej formie, jak on teraz jest, jest bezsilny. Chciałby rozwiązać, ale nie potrafi. Pytanie. Czy w głębi serca wierzysz, że rząd jest stać na to, aby spełnić żądania strajkujących załóg w najbliższym czasie? Odpowiedź. Jak od początku mówiłem, nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, jest niemożliwy jakiś układ przyjąć, który by mógł rozwiązać te sprawy. Czyli sprawy przedkładane komisji. Jest po prostu niemożliwe. Tak jest rzeczywiście i trzeba się do tej rzeczywistości dopasować. A i rząd, jeśli chce rządzić, musi się dopasować. Pytanie. Wydaje się z tego, co mówisz, że masz do tego na razie stosunek pesymistyczny. Czy oznacza to, że strajk będzie trwał nadal? Odpowiedź. No, ja tak mówię od początku, że możemy i 5 lat strajkować. Nie chcielibyśmy, nie byłoby wskazane, żeby następne zakłady strajkowały, bo teraz wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że żywność i w ogóle inne te rzeczy dołożą nam z innych regionów. Jeśli to obejmie cały kraj, będą kłopoty i może być, no, rzeczywiście bardzo niedobra sytuacja. Dlatego też władza sobie z tego zdaje sprawę, że to naprawdę grozi nam wielką sprawą, i władza jako taka by nie chciała i my jej nie chcemy. Domyślę sytuacji. Teraz ta sytuacja jest o tyle lepsza dla nas, że my możemy to kontynuować, domagać się, a pozostałe regiony kraju, o ich rzeczy możemy walczyć, ale z pomocą w ich przypadku, w sensie w ich dostaw. To znaczy, że pracować powinni, żeby wytwarzać to, co żeby nam starczyło, bo w sumie nie wiemy, czy nam ktoś z zagranicy pomoże. Czy pomoże nam, bo to będzie potrzeba dużo więcej tego wszystkiego. Towarzysze, ta pomoc z zagranicy, to niektórzy już ją sprawdzili. Jak na razie nie ma w Polsce żadnych zawodów, na które na przykład prezydent Carter mógłby odwołać przyjazd amerykańskiej drużyny. A tu się o to bierze pod uwagę widocznie. Dalej. Także my będziemy, no tu jakiś, coś jest, jakiś nieodczytany kawałek fragmentu. To nie znaczy, że my im nie każemy. Każemy im, w sensie zakładów, żeby robili, tylko żeby solidaryzowali się z nami, ale to dobra, najważniejsze, które są potrzebne do utrzymania życia kraju. Jednak musimy w jakiś sposób rozwiązać, żebyśmy je w domyśle te dobra mieli. I teraz pytanie jest najważniejsze. Pytanie, czy sądzisz, że rząd komunistyczny może się utrzymać w wypadku, gdy zostaną utworzone wolne związki zawodowe? Czy te dwie instytucje mogą razem współgrać? Partia i wolne związki zawodowe. Odpowiedź. Ja w ogóle nie wierzę w określenia, bo jak kto chce, niech nazywa. Ważne, żeby to było sprawne, żeby to po prostu się kręciło. A jeśli coś zacina się i pasuje, to albo to wyrzucamy, albo robimy coś innego. I w związku z tym, ponieważ mamy doświadczenia z innych lat, w związku z tym te awarie są coraz częstsze i w związku z tym należy zrobić naprawę, która się chyba w sumie nie opłaca. Naprawa się nie opłaca. Lepiej kupić nowe. Nowe. Ustrojowe. Proszę bardzo. Ja po prostu przytoczyłem ten fragment w związku z tymi dyskusjami, które myśmy mieli w mniejszych czy większych zespołach, w związku z tą obrazą, która nieraz wypływała, że rzucamy niesłuszne posądzenie. No ale tego przecież nikt nie wymyślił. To jest wypowiedź autentyczna, udzielona dziennikarzowi radia zagranicznego, chyba wskutek tego, że już bardzo, bardzo przewodniczący chciał zaistnieć w sferze międzynarodowej. I chcecie czy nie, to nasuwają się pytania. No czy to jest linia antysocjalistyczna, czy nie? Czy ta linia mieści się w polskiej racji stanu? I czy ona tak bardzo liczy się z robotnikami, z interesami robotników i z interesami naszego kraju? Wy nie odpowiadajcie mnie na to pytanie. Odpowiedzcie sobie sami na te pytania. Jeśli chcecie znać moją odpowiedź, to moim zdaniem jest to wyraz igrania losami Polski, igrania robotniczymi losami w imię celów antysocjalistycznych. W jak poważnym niebezpieczeństwie znalazł się nasz kraj, świadczy z naszego terenu, bo nie chciałbym tu sięgać za granicę Polski do głosów najpoważniejszej prasy światowej, ale z naszego terenu świadczy o tym wczorajsze kazanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Weźcie pod uwagę, że kardynał Wyszyński nie raz i nie dwa w przeszłości wypowiadał bardzo ostre słowa krytyki pod adresem naszego ustroju. I nikt przecież nie powie, że kardynał jest socjalista. Za takie posądzenie pewno by się poczuł urażony. Jeśli więc wczoraj zajął znane nam stanowisko, to dlatego, że dobrze znając stosunek świata do polskiej sprawy, chce ochronić nasz naród, a w tym i Kościół katolicki w Polsce, przed groźnymi niebezpieczeństwami, przed chaosem wewnętrznym, przed tym, by kraj nasz w wyniku swej wewnętrznej słabości nie stał się znów monetą przetargową interesów światowych. A byliśmy taką monetą, którą się przekazywało z ręki do ręki, nie pytając nas o zgodę. I jest oto tak dawny czas. No natomiast Wałęsa już sam się zgłasza na targowisko wytrawnych politykierów.